Czytamy z listu świętego Judy Apostoła. Umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się modlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości. Ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nagannymi i rozradowanymi wobec swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i pytali go: jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę, żeby to czynić? Jezus im odpowiedział: i ja wam zadam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodzi z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliśmy mu? Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: więc i ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. Coś w tym wydarzeniu sprzed 2000 lat jest i dla nas znak. Skoro Duch Święty zmartwychwstałego Chrystusa umieszcza to w Ewangelii jako ostrzeżenie dla nas, co się kryje za pytaniem arcykapłanów, uczonych w piśmie, starszych, krótko mówiąc członków Sanhedrynu? Jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Oczywiście chodzi o to, co Jezus zrobił w świątyni, o czym czytaliśmy wczoraj. Oczyszczając świątynię, to, że dokonał takiego rabanu w świątyni, co było wielkim biznesem i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, flota płynęła po każdym święcie. Ogromne zyski. Jakim prawem to zrobiłeś? To ci dał władzę? Za tym pytaniem kryje się coś, o czym Jezus doskonale wiedział, a co Duch Święty wypowiedział prorogu Ewangelii Jana, gdzie czytamy: na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ale swojego nie przyjęli. W nim, przez niego, dla niego wszystko zostało stworzone. Ale gdy przyszedł do swojej własności, powiedzieli: a co ty, czego ty tu szukasz? Swojego nie przyjęli. Ten problem trwa po dziś dzień. Zarówno wiele badań naukowych robi się w tym świecie, których Jezus by sobie nie życzył, jako współstwórca. W nim, przez niego i dla niego zostało wszystko stworzone. Różne eksperymenty, których efektem jest broń samozagłady świata, eksperymenty biologiczne. Nikt się nie liczy, nie pytał za Jezusa. W świecie polityki to samo się dzieje. Czyli za tym pytaniem kryje się poczucie: my jesteśmy panami tutaj tej świątyni. My. Mimo woli za tym pytaniem się kryje fakt, że wydziedziczyli Boga prawdziwego, wywłaszczyli Boga. Dramat, jak powiedziałem, tego problemu istnieje po dziś dzień. Bóg wywłaszczony z tego świata, który stworzył, wydziedziczony. Nie ma tutaj nic do powiedzenia. Jest to w sferze i polityki, i badań naukowych, i zbrojeń. Wielki, wydziedziczony. Ale jakby się coś takiego złego działo, to powiedzą ludzie: Boże, a gdzie Ty jesteś? Czemu to tak? Zło chętnie świat przepisze Bogu. Sobie wtedy przypomniał Bóg. To jest jeden problem. Ale trzeba wiedzieć, że i arcykapłani, zwłaszcza arcykapłani z rodu Saduceuszów, tak dalece wydziedziczyli Boga Jahwe z historii, ze świątyni, że odrzucali na przestrzeni całej historii zbawienia wszystkich proroków. Powiedzieli: my objawienie Boże przyjmujemy na poziomie Mojżesza. To tak, ale dalej wszystkich proroków już nie przyjmujemy. Oni nie mieli prawa ingerować tam, gdzie my jesteśmy panami, kapłanami, arcykapłanami. Wszystkich wydziedziczyli łącznie z Janem Chrzcicielem, ostatnim z proroków. I dlatego Jezus powiedział: wy mi odpowiedzcie najpierw na pytanie, czy Jan działał w imię Boga, czy Bóg go posłał, czy to była jego prywatna inicjatywa. No i poczuli się w potrzasku. Jak powiemy, że od Boga, to przecież myśmy go olali. I wtedy ludzie, gdy to usłyszą, powiedzą: o, godni jesteście naszych kamieni tutaj w świątyni jerozolimskiej. Nie dopuścić Boga nie tylko do historii, ale nie puścić Boga do świątyni. To jest odwieczna pokusa po dziś dzień. My tu będziemy decydować. Dlaczego nie dopuścić do świątyni? Bo prorocy zawsze mówili rzeczy niewygodne, a my nie chcemy o nich słyszeć. Myśmy sobie tutaj dość ładnie rozwinęli interes prywatny i proszę nam tego nie niszczyć. Pamiętamy z Ewangelii Jana, że gdy Jan zaczął swoją działalność nad Jordanem, przyszła delegacja Sanhedrynu do niego i postawili dokładnie to samo pytanie: jakim prawem ty to robisz? Od kogo masz upoważnienie? Czy może jesteś Eliaszem? Czy może jesteś prorokiem? I na te pytania odpowiadam: to nie jest prawdziwy problem, czy jestem Eliaszem, tylko jestem głosem wołającym na pustyni. Przez ten cytat odesłał ich do proroka Izajasza, który był powszechnie akceptowany, szanowany. Na to pytanie niech wam odpowie prorok Izajasz. Jaki Mesjasz będzie, jakiego nie będzie. Jak wam mówiłem, nad Jordanem Jan Chrzciciel prowadził szkołę biblijną, której nie było w świątyni. W świątyni tylko były ofiary, kult sakralny bez światła Słowa Bożego. O co to tak naprawdę w tym kulcie? Czy Bogu rzeczywiście zależy na uśmiercaniu tych biednych zwierząt? Dlatego poprzez proroka Izajasza mówił: nie mogę na to patrzeć. Tak bezmyślnie to robicie i nie wiecie, o co to w tym wszystkim chodzi. Nie przygotowuje was to na odbiór mego miłosierdzia w Jezusie Chrystusie, w Baranku Bożym, ani przed jego, w czasie jego publicznej działalności, ani po fakcie krzyża i zmartwychwstania. I drugi bardzo ważny moment. Nie wiemy. Bardzo wygodne wyjście. Brama. Nie wiemy. Po prostu nie wiemy. Krótko mówiąc, jesteśmy niewinni. Co nam zrobisz? I tacy ludzie, którzy mówią, odpowiadają na ważne problemy, które stawia Pismo Święte, Bóg, mówią: nie wiemy. Po dziś dzień nie wiemy. A jeżeli nie wiemy, to nic nam nie grozi. Swoista forma samorozgrzeszenia. To tak jakby dziś ktoś powiedział, znając medycynę: słuchaj, tego ci nie wolno, bo ci sobie zaszkodzisz na to i na to. A ja nie wiem, czy sobie zaszkodzę. Ucieczka w niewiedzę, nieinteresowanie się sprawami, pewnymi sprawami, ucieczka w nieinteresowanie się. Bo bezwiednie czuję, że to by postawiło mnie w sytuacji jakichś wymagań. Oczywiście już w poniedziałek, dzisiaj tego nie będę robił, już w poniedziałek okaże się, że Jezus odpowie im na to pytanie, jakim prawem to czynię i dlaczego to czynię, wygłosi przypowieść o dzierżawcach winnicy, gdzie właśnie zreferuje historię proroków w Starym Testamencie, poczynając od Mojżesza, jak prorocy byli likwidowani. Ale to wcale nie oznacza, że byli bezpieczni z tą postawą, ponieważ z tego powodu byli w niewoli babilońskiej, z tego powodu Babilon unicestwił świątynię, arcydzieło Salomona, wszystko zgasił. I ta historia powtórzy się w związku ze świątynią Heroda Wielkiego, którą oni się opiekują. Powtórzy się historia. Jezus oczywiście podstępnie opowiedział im tę przypowieść, żeby sami na siebie wydali wyrok, bo powiedział o dzierżawcach winnicy i pyta się, no, likwidowali tych, którzy przychodzili po należność jakąś za dzierżawę. Co uczynisz z tymi dzierżawcami? Pędzników marnie wytraci, a winnicę odda innym. No i Jezus powiedział, sami wydaliście na siebie wyrok. Wcale ich to nie speszyło, tylko szukali okazji, żeby zamknąć usta Jezusowi Chrystusowi. Ale to już czytajcie sobie prywatnie, jak przez te czytania z dnia na dzień. Zawsze śledząc, korzystajcie z tych lekcjonarzy, z tych oramusów, tak. Ale zawsze niech to was skłania do tego, żeby otworzyć Pismo Święte i popatrzeć na to, co było przedtem i na to, co będzie potem. I zawsze znajdziecie poprawną odpowiedź. Ja dzisiaj lekko tylko podpowiedziałem. Niestety ta postawa, nie wiemy, postawa arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych, jak powiedziałem, żyje nieustannie też w Kościele. Co będzie z Kościołem Jezusa Chrystusa w przyszłości? Nie wiemy. A tymczasem księga prorocza świętego Jana Apostoła Apokalipsa dokładnie mówi, co będzie. Nie można powiedzieć, nie wiemy. My nie chcemy wiedzieć. W związku z tym nie interesuje nas ta księga. Nie robimy, żeby przyszło takie światło Boże, które by nas zaniepokoiło. I dlatego też prowadzimy sakramenty święte, ale ten sakrament światła Bożego Pisma Świętego na życie, na historię, na wartość tego kultu, jaki realizuje się w Kościele, to światło jest znikome. Jak nie ma światła, nie ma brudu. Nie ma światła, nie ma brudu. Słońce zajdzie, podwórko czyste, mieszkanie czyste. To tyle. Byłem proszony kilka lat temu do Jastrzębiej Góry, żeby tam w czasie sezonu ludziom powiedzieć coś o Piśmie Świętym. Wracałem po kilku dniach we Władysławie, wszedłem w takiej księgarni, gdzie były książki katolickie. I patrzę, tam takie są różne cytaty, wywieszki, i zobaczyłem taką wywieszkę. Czytaj Biblię, oszczędzisz sobie wielu rozczarowań. I od razu poprosiłem panią, proszę pani, może mi pani da tę wywieszkę? Ja to próbuję ludziom udowodnić, ale nic mi nie wychodzi z tego. Ludzie nie chcą rozczarowań. Nie chcą. Oszczędzisz sobie wiele rozczarowań. Skutek jest taki w Starym Testamencie o tych, którzy przyszli na Paschę. Ewangelia Łukasza tak mówi. Lud stał i patrzył pod krzyżem. Lud stał i patrzył. I niczego nie rozumiał. To jest największe wydarzenie. To jest krzyk proroków. To jest krzyk proroka Izajasza w czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jahwe. Lud stał i patrzył, co kapłani robią. I niczego nie widzi. I my dzisiaj też na powódź patrzymy i niczego nie widzimy. Nikomu to się nie kojarzy, że tutaj Bóg coś mówi. Lud stał i patrzy. Na wiele rzeczy patrzymy i nie widzimy, że tu Bóg mówi. I nie wiemy, co mówi. To są skutki naszego duszpasterzowania, ale za świętym Franciszkiem Salezem mówię, jak mu ludzie narzekali bardzo na złych kapłanów, mówi: na szczęście ty u siebie jesteś proboszczem, a w swoim terenie, na terenie tej prowincji jesteś biskupem, proboszczem, wszystkim. Ciesz się z tego i skorzystaj z tego. No i jaki się z tego korzysta? Nie wiemy. Szatan dąży do tego, żebyśmy wiele rzeczy nie widzieli, nie znali w Piśmie Świętym, nie znali Apokalipsy. I to mi przypomniało coś, co mną wstrząsnęło, kiedy jeszcze pracowałem w początkach mojego kapłaństwa na duszpasterstwie akademickim przy Kulu, kiedy śmiertelnie zmęczony całą niedzielną pracą przyszedłem, otworzyłem telewizor i obejrzałem sztukę teatralną o fakcie autentycznym, który się wydarzył wtedy, kiedy ludzie i z Polski, z biednych krajów i z Irlandii wędrowali na tereny Stanów Zjednoczonych, Kanady, żeby tam mieć kawałek gruntu i chleba do jedzenia, bo przeważnie żyło się z roli. Fakt autentyczny. Kolejne grupy Irlandczyków przebywały na terenie, na określony teren. Na ogół narody się trzymały z sobą. Ci, którzy byli pierwsi, zajmowali najbardziej urodzajne tereny. Ci, którzy przebywali później, już gorsze tereny. Wreszcie przybyła grupa, dla której już zostały tylko takie wzgórza, pełne kamieni, niewiele tam było poletek do tego, żeby się tam urządzić ze swoim gospodarzeniem. Trzeba było te kamienie zbierać z pola. Z tych kamieni budowano takie płoty, zasieki. Ale się zdarzyło się, że kiedyś jakaś grupa naukowców tam się pojawiła, trochę tych skał wzięli i wyjechali. A po pewnym czasie pojawili się kupcy tych terenów, którzy za tę niewdzięczną glebę, za te kamienie tam, które ciągle się rodziły z ziemi, proponowali bardzo korzystne ceny. Tak korzystne, że można było sobie tam na dole kupić bardzo rodzajne gleby. No oczywiście radośnie zaczęli sprzedawać wszyscy. No temu się udało sprzedać. Oj, no następne na szczęście. No to proszę bardzo, oczywiście. Ale ci kupcy podbijali między sobą coraz większe ceny, proponowali. Jakiś chłopak roztropek mówi: ej, coś tu się za tym kryje, żeby za te kamienie taki majątek dawać. I powiedział: a ja nie sprzedam. I wszyscy posprzedawali, szczęśliwi wrócili w inne tereny, gdzie kupili sobie ogromne pola i majątki, a on się uparł i nie. Przyjeżdżali, błagali, a on nie. Wreszcie z jednym dogadał się. Powiedział: proszę pana, oczywiście bardzo wysoką sumę ma tam proponował. To już do końca życia nie musiałby pracować. Ten chłopek roztropek. Ja panu podpiszę zgodę na sprzedaż tego, ale pod warunkiem, że pan mi powie, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, proszę pana, ale dopiero po podpisaniu ja panu powiem. No i na to konto wypili trochę koniaczku, żeby im radośnie był. Tak, podpisał, pieniądze otrzymał. Mówił: bo wie pan, te skały to są rudy bardzo rzadkich, drogich minerałów, metali i tak dalej. Wyście byli nędzarzami na workach złota. Nędzarzami na workach złota. Ci, którzy u was to kupili, kupili ogromne majątki. Otóż szatan, tam ludzie wykorzystali niewiedzę tych prostych ludzi, rolników. I szatan tak wykorzystuje naszą niewiedzę. My chętnie sprzedajemy, rezygnujemy z poznania Pisma Świętego, Apokalipsy w nadziei, a będę miał lżejsze życie, lżejsze chrześcijaństwo. A po prostu szatan wie, co jest ważne. Pooglądam sobie telewizor, tak, programy. Czytaj Biblię, a oszczędzisz sobie wiele, wiele rozczarowań, że niewiele albo niczego nie rozumiesz ze swego życia. Amen. Natomiast chciałem rzec, że nie będzie tak źle z tym naszym rozczarowaniem, ponieważ dzisiaj na tej homilii kończę komentowanie tych z dnia homilii I bardzo jestem zadowolony z tej końcówki, że jest taki temat. Jutro oczywiście niedziela Trójcy Świętej, powiem o Trójcy Świętej, uroczystość Trójcy Świętej i zamyka pewien okres, który mówi o dziele Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale też otwiera tak zwany inny okres zwyczajnych niedziel, czyli znowu zrobimy rundę, oby tylko na wyższym poziomie zrozumienia. Czytałem kiedyś o jakiejś świętej, która miała dar od Jezusa przekazywania oczyścu, że wszystkie dusze czystowe przeżywają jedną rzecz. Oj, gdybym mógł życie moje powtórzyć. Oj, gdybym mógł powtórzyć. Jak ja bym pięknie to życie powtórzył. Otóż rok kościelny ma to do siebie, że daje nam tę szansę. Powtórz, dziecko, to swoje życie. A my to powtarzamy bardzo różnie. Nie kończymy wchodzenia w światło Ksiąg Świętych. Od kolejnego tygodnia, raz w tygodniu, zaczniemy szkołę biblijną. Zrobiliśmy szkołę biblijną spotkania Ewangelii Mateusza z pierwszą częścią Apokalipsy. Zrobiliśmy to bardzo dokładnie w ciągu kilku dni, bo jest to dość taka precyzyjna katecheza spotkania Ewangelii Mateusza z pierwszą częścią Apokalipsy. Teraz została nam Ewangelia Marka w spotkaniu z drugą częścią Apokalipsy i będziemy teraz to co tydzień w jedną katechezą przerabiać to. Skończymy spotkanie Ewangelii Marka z drugą częścią Apokalipsy, rozpoczniemy Ewangelię Łukasza z trzecią częścią Apokalipsy i wtedy już nic nas nie rozczaruje. Wszystko nas będzie cieszyć, nawet gdybyśmy musieli w sposób gwałtowny przejść do Królestwa Niebieskiego. Nawet. To tyle na dziś.